dla mnie bardzo ważne w całym wymiarze Powstania Warszawskiego jest skupienie się na konkretnym powstańcu, na tym, żeby oddać pamięć i cześć.
Tomasz Michałowski, sekretarz Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Żywiciel i miłośników ich tradycji.
Staram się tworzyć ewidencję zgrupowania. Zgrupowanie jest liczne, więc wymaga to czasu. To, że mieszkam na Żoliborzu i przestrzeń, w której żyję, była ich przestrzenią do życia albo przestrzenią walki. Jestem im wdzięczny i wydobycie każdego zapomnianego żołnierza żywicielowego, prawdziwego żołnierza żywicielowego, nie osoby, która twierdzi, że walczyła, a nie walczyła, tylko prawdziwego żołnierza żywicielowego. W szczególności tych, którzy polegli w pierwszych dniach powstania, o których przez 63 dni pamięć albo została urwana, bo zginęli ich koledzy, albo po prostu nie zostali w ogóle odnalezieni, bo takie sytuacje też były. No, mam taki w sobie wewnętrzny obowiązek. To chcę im oddać, choć czasem zastanawiam się, że dla wielu to może być abstrakcją. Wiele osób tak patrzy na mnie w ogóle, że powinienem się skupić na sobie, a nie zajmować się gdzieś tam przeszłością, bo to nic mi nie daje. Ale ja z tego mam ogromną, ogromną satysfakcję, jak układam puzzle zapomnianej historii.
Fragmenty reportażu List do Orlika.
Dziadek walczył w plutonie 227 w oddziale żywiciela w zgrupowaniu Żyrafa na Marymoncie.
Zobaczymy najpierw może taki film, który jest na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego na kanale YouTube.
Ja musiałem podjąć decyzję o wyjściu. Już jak słyszeliśmy strzały coraz bliżej naszej kwatery, postanowiliśmy wyjść. Chcieliśmy, żeby to jakoś wyglądało tak może i patetycznie. Naśpiewaliśmy hymn, przypięliśmy opaski na rękawy. Ciocia jednego z kolegów nas poprowadziła na drogę. No i biegiem za mną marsz w kierunku ulicy Potockiej do Mickiewicza.
Pierwsza moja rozmowa z Kazim Wilczyńskim przez telefon trwała 8 godzin. Ja mówię, panie Kazimierzu, może pan się napije albo pan zje. Nie, panie Tomku, rozmawiajmy. Potrzeba rozmowy na przykład w Kaziu Wilczyńskim była ogromna. Ja z Kaziem Wilczyńskim byłem dwukrotnie czy trzykrotnie, zabierając go samochodem z Targówka, gdzie mieszkał, na Marymont, na spacer po powstańczym w Żoliborzu. Niezapomniane przeżycia i dla mnie, i dla pana Kazimierza. Znajdujemy się obecnie na cmentarzu komunalnym Powązki Wojskowe. Jak każdy cmentarz jest pewnym świadectwem historii i życia ludzi. Cmentarz, który z jednej strony ma groby oprawców, osób, które gdzieś tam odpowiadały za terror, a także za dość trudne życie w okresie PRL-u, ale znajdują się kwatery powstańcze z mogiłami powstańców, jak i także groby indywidualne. Stoimy w tej chwili przed kwaterą A28, która jest pierwszą kwaterą powstańczą, patrząc w stronę Gloria Victis od strony zachodniej. Projekt Czesława Bieleckiego, symbolizujący barykadę powstańczą z napisem Żywiciel, obok której ustawione są dwie duże flagi narodowe, biało-czerwone. Na tej barykadzie widoczny znak Polski Walczącej, a przed nią stoi morze betonowych krzyży z opaskami biało-czerwonymi. W dole, w sensie w takiej jakby niecce, która jest też wybrukowana, to ma symbolizować ulice miasta, groby tych, którzy o to miasto, o swoją przestrzeń do życia walczyli. Po lewej stronie barykady znajduje się grób pułkownika Niedzielskiego, dowódcy zgrupowania Żywiciel. Dowódca czuwa wraz ze swoimi żołnierzami. Mojej dziewczyny z czasów licealnych dziadek był z Żywiciela i kiedyś też byłem na jeszcze w latach 90. Na spotkaniu powstańców przy kościele w parafii Dzieciątka Jezus. Małe punkty zwrotne, które przyczyniły się do tego, że gdzieś ten Żywiciel i żołnierze walczący na Żoliborzu, w Bielanach czy w Kampinosie, po Wąskach, Marymoncie, stali mi się bliscy. Jednak myślę, że takim przełomowym momentem zbliżenia się do środowiska żywicielowego było poznanie Benka Janczewskiego, już nieżyjącego powstańca o pseudonimie Artur z plutonu 200, czyli zmotoryzowanego, którego poznałem 1 sierpnia, jak wracał pchany przez opiekunkę na wózku inwalidzkim. Rozmawialiśmy i wymieniliśmy się jakimiś kontaktami telefonicznymi. Benek był naprawdę równym gościem, nazywał mnie przyjacielem. Benek Janczewski, 16 czerwiec 22 rok, zmarł 6 kwietnia 2015 roku. Miał 93 lata. Pamięć i humor pozostawała mu do końca. Jesień mieniąca się różnymi barwami. Co prawda dzisiaj mamy trochę deszczową pogodę, raczej nastrajającą melancholijnie, nastrajającą do jakiegoś smutku, ale także i może ułatwiającą wzbudzenie sobie w sobie takich emocji sentymentalnych. Ze znajomymi gdzieś tam wychodziliśmy na jakiś obiad czy do restauracji, a z Benkiem gdzieś tam byłem, to zabierałem go i znajomi na przykład podjeżdżali, zabieraliśmy go samochodem i to było takie naprawdę dla niego fajne, bo myślę, że bardzo źle, jeżeli starszych ludzi próbujemy marginalizować i nie włączamy w to takie codzienne życie. No. Oni nie mają być tylko na uroczystości rocznicowe pokazywanie. Przechodzimy teraz w stronę kwater parzystych przez byłą Aleję Zasłużonych, w której i widzimy duży monument Wiesława Gomułki, ale jednocześnie znajdują się tu groby generałów Wojska Polskiego. Gdy oddziały żoliborskie wycofujące się z Żoliborza poprzez nieosiągnięcie wyznaczonych celów, czyli zdobycia konkretnych punktów niemieckich, czyli tutaj Cytadeli, Instytutu Wychowania Fizycznego, Szkoły Gazowej, Fabryki Opla, Fortu Bema, kolumna, która miała praktycznie 2 kilometry, ci żołnierze szli w nocy w deszczu do Puszczy Kampinoskiej. Nastąpiła jedna sytuacja, która była bardzo niebezpieczna dla całego wycofywania się. Niemcy w swoich jakby punktach wystrzeliwali race świetlne, żeby mieć widoczność na przedpole. Więc w momencie, kiedy powstańcy szli pomiędzy różnymi, tutaj między CIF-em a lotniskiem na Bielanach, jak wystrzeliwali te, te race, by nie być widoczni, po prostu padali. I podczas upadku jeden z powstańców o pseudonimie Baron, mając zatknięty granat zapaskiem, odbezpieczył mu się ten granat i wybuchł, rozrywając tej okolice brzucha. I tu sytuacja nastąpiła tragiczna, ponieważ nikt nie był w stanie mu udzielić pomocy. Cierpiał ze względu na rozerwane wnętrzności. Został przez swoich współtowarzyszy, przez swojego nawet dowódcę, po prostu zastrzelony. Tak? To znaczy nie było możliwości ani transportowania go do Campinosu w takiej pogodzie. Jego cierpienie mogło spowodować, że cała kolumna wycofujących się powstańców mógł spotkać bardzo nieciekawy los, jak żołnierzy Żubra pod Bernerowem. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ Janusz Prażmo był świadkiem tej sytuacji. Wiedział, kto zastrzelił czy uśmierzył w cierpieniu przez strzał. Ale oczywiście tej informacji nie wyznał.
Widzę, że pan już porządkuje znicze.
Porządkuję i zdejmuję znicze z krzyży, bo uważam, że krzyż mimo wszystko jest pewnym symbolem, który nie powinien być naruszany. To, czy dbamy o groby, czy nie, jest wyrazem, pokazaniem tego, czy pamięć i tradycja w nas istnieje. No, w sensie, nie dbając o groby, pokazujemy, że odrywamy się od czegoś, że to dla nas nie jest ważne. Od 7 lat organizuję akcję sprzątania kwater i grobów powstańczych żołnierzy żywicielowych. Zostałem radnym Żoliborza, niezależnym, będąc też na jakimś pogrzebie żołnierzy Armii Krajowej na warszawskich Powązkach. Przychodząc koło kwatery żywiciela, kwatera 28, stwierdziłem, że ona jest w niegodnym stanie jak na kwaterę powstańczą. Oczywiście nie był to sierpień. Trzeba zrobić coś. I był pomysł właśnie taki, narodził się, żeby stworzyć akcję społeczną sprzątania grobów żołnierzy żywiciela, nie mając nic, nie mając żadnej szczotki, łopaty, środków i tak dalej. Wysłałem maila do jednego z dużych sklepów. W ciągu pół godziny od wysłanego maila dostałem maila zwrotnego: panie Tomku, co pan chce, to będzie czekało na pana. Zaczepiliśmy pana, który sprząta grób powstańczy z własnej nieprzymuszonej woli. I to jest, myślę, że najpiękniejszy wyraz patriotyzmu. I zapytajmy pana o motywację, bo to jest w ogóle coś wspaniałego.
Nie wiem, no bardzo się interesowałem historią i tak po prostu wyszło, że zacząłem sprzątać groby i tak to zostało. No. Na jakieś święta przychodzę, odwiedzam, jak się właśnie widzę jakiś bardziej zabrudzony, niezabrudzony grób, robię co mogę zrobić i tyle. A dlaczego? Dla radości swojej i z nudów. Po prostu, nie wiem, pasjonuję się powstaniem i tak dalej.
To nie jest pana rodzina?
Nie. Nic nie jest wspólnego z moją rodziną, ani bliższą, ani dalszą. Może wynika to też właśnie z tego, że mój dziadek walczył w wojskach Andersa. Nie, dużo właśnie jest od mojej mamy, też dużo z rodziny walczyło właśnie w wojsku. Praktycznie każdy był i walczył.
Ile ma pan lat?
26.
Tak z ciekawości, ile pan grobów ma zamiar dzisiaj sprzątnąć?
Jeszcze 5.
Jak często pan to robi? Jak często pan przychodzi tutaj?
Raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu.
Ów sklep przez kolejne 5 lat jakby nas wspierał w akcji. Pomógł też nam 2 lata temu na kwaterę żołnierzy Żubra, która była w fatalnym stanie na cmentarzu Wawrzeszewskim. W porównaniu do kwatery na cmentarzu Powązkowskim była naprawdę w opłakanym stanie. Nie było flag, stał stojak na flagi, który był połamany. Niedopałki, papierosów, plus puszki od piwa. Naprawdę kwatera wyglądała zarośnięta trawą i tak dalej. Wysypaliśmy 2 lata temu przy pomocy wolontariuszy i harcerzy, a w zasadzie harcerek z ZHR-u, Wysypaliśmy całą kwaterę 4 tonami białego grysu.
Tegoroczne obchody rocznicowe miały takie hasło: miłość istnieje zawsze.
Benek Janczewski opowiadał dużo różnych historii swoich miłosnych, ale myślę, że mówili przede wszystkim o miłości do ojczyzny. Możemy zresztą się przejść, tutaj jest grup pary, która poległa w czasie Powstania Warszawskiego na Śródmieściu. To chyba jest następna aleja, zaraz... Jesteśmy w tej chwili przed grobem pary powstańczej, Janiny Samborskiej, sanitariuszki Niemiry, studentki medycyny Uniwersytetu Warszawskiego, z pułku Sławbora, która zmarła 6 września 1944 roku, poległa w obronie Warszawy, i jej ówczesnego narzeczonego Zdzisława Bobkowskiego, pseudonim Borota, starszego sierżanta podchorążego, odznaczonego Krzyżem Walecznych, który poległ 2 tygodnie przed nią 22 sierpnia 1944 roku. Ciężko przechodząc koło tego grobu, widząc zdjęcie dwójki młodych ludzi wtulonych w siebie, które znajduje się na tablicy epitafijnej, pozostać obojętnym, że wojna przerywa coś, co jest bliskie, piękne. To nie jest kwestia odebrania tylko wolności, to jest kwestia odebrania odczuwania. To w tej chwili dzieje się na Ukrainie.
Tutaj jest zdjęcie z września 1944 roku i to jest klatka schodowa przy ulicy Krasińskiego 20. Fragment domu po wybuchu pocisku z działa, zwanego Gruba Berta. To niestety właśnie tak wyglądała cała Warszawa. Pamiętam, jak dziadek opowiadał mi, gdy powrócił z Łowicza w 1945 roku. Chciał dostać się do swojego domu rodzinnego, zobaczyć, czy może właśnie rodzina z Niemiec już wróciła i czy może tam są, gdyż już nie dostał odpowiedzi na tą kartkę, którą wysłał. I w momencie, gdy wrócił i właśnie, pamiętam, wjechali na dworzec na Warszawę Zachodnią i właśnie stamtąd na piechotę przeszedł na Marymont, to przeszedł cały dzień, ponieważ nie wiedział, w którym kierunku. Nie mógł rozpoznać ulic, nie wiedział, czy idzie właśnie w dobrym kierunku i gdzie znajduje się dom, ponieważ no wszystko wyglądało zupełnie inaczej, nie do poznania.
Pewnie były miejsca, gdzie, jak Czerniaków, gdzie powstańcy nie mieli siły już walczyć i byli zgnieceni przez Niemców. Oczywiście na Żoliborzu ta sytuacja też wyglądała podobnie, że tereny zajmowane przez powstańców zmniejszały się, w sensie Niemcy z każdej strony nacierali. Ale jak się czyta wspomnienia powstańców, rozkaz o kapitulacji, rozkaz o złożeniu broni wywołał wśród wielu żołnierzy ogromną niezgodę i ogromne rozgoryczenie, ogromne rozczarowanie. Bez względu, że ta walka jakby była skazana na przegraną i klęskę. Zawodowo można powiedzieć, że się zajmuje nadzorem korporacyjnym.
Te sprawy powstańcze to trochę taka odskocznia.
Trochę odskocznia, ale niewątpliwie pracodawców zachęcam bądź aktywizuję do akcji, którą organizuję i gdzieś tam mam wsparcie.
Co będzie pan robił, kiedy odejdzie już ostatni powstaniec?
Pan, staram się nie zastanawiać, ale myślę, że to jest nieunikniona kolej rzeczy. Myślę, że to jest kwestia na najbliższych pewnie 2, 3, 4 lat, może 5. Myślę, że na pewno chciałbym doprowadzić do pełnej ewidencji grobów żywicielowych wraz ze wpisem do ewidencji grobów weteranów walki o wolność i niepodległość, czyli tej ewidencji Instytutu Pamięci Narodowej dającej ochronę prawną miejscom pochówku weteranów. czyli uniemożliwienie likwidacji grobów mimo braku opłat ze strony rodzin. Niektórzy powstańcy, którzy przeżyli, też byli bezdzietni, bądź rodziny wyjechały.
Czym dalej od wydarzeń sierpniowych i czym mniej żyjących świadków, tym łatwiej niektórym stawać na podium i mówić, że byli bohaterami.
Byli powstańcami.
Nie znam pobudek. No pobudki pewnie są, bym powiedział, niskie, mające na celu stanięcie w świetle i korzystanie z blichtru jakichś korzyści, czy jakkolwiek. Nie umiem tego powiedzieć. Nie chcę się chyba nawet wypowiadać, bo to są trudne sytuacje, ale na pewno jeżeli takie osoby się pojawiają i próbują odbierać chwałę i glorię powstańcom, należy to zdecydowanie ukracać. Powstańcy w sposób zdecydowany zabierają głos i Kazio Wilczyński, o którym wspominałem wcześniej, należał do takich, że po prostu żadnym przybierańcom nie przepuszczą.
Niestety nie mogę się chlubić, że ktoś z moich bliskich walczy na Żoliborzu, czy walczył w powstaniu.
Nie znając tych ludzi, wiele nazwisk jestem w stanie umiejscowić, że o, tu mieszkali na Żoliborzu i się czuję, jakbym był zaczepiony w tej przestrzeni, w której tak naprawdę nie żyłem. Od 1939 do 1944 roku. I że gdzieś tam wręcz to są moi koledzy, o których wiem albo słyszałem, bo się mówiło, o, tutaj Czarny przeszedł, albo...
Żyje pan trochę przeszłością.
No, troszkę tak.
Zna pan to?
Oczywiście, że znam, panie Kazimierzu. Pięknie.
Proszę?
Pięknie. No, pięknie pan zagrał.
Tak?
No pewnie,
to jeszcze raz?
No jeszcze raz pan zagra.